nazwę Eucharystię, Eucharystia jako najświętszy sakrament. W encyklice Jana Pawła II, Ecclesia de Eucharistia, czyli Kościół Eucharystii, czytamy takie słowa. Msza święta jest najświętszym sakramentem. Jest darem ojcowskiej miłości samego Boga. Kościół żyje dzięki Eucharystii. Dzięki najświętszej Eucharystii, w której następuje przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew Pana, Kościół raduje się obecnością Jezusa w szczególny sposób. Najświętszy sakrament niejako wyznacza rytm jego dni, wypełniając je ufną nadzieją. Mówiąc o Eucharystii jako najświętszym sakramencie, mamy okazję przypomnieć sobie, co to jest sakrament. Ta najpopularniejsza definicja sakramentów, która ma swoje korzenie w teologii świętego Augustyna, określa je jako widzialny znak niewidzialnej łaski. I to łaski, który to znak nie tylko ją oznacza, ale także też tę łaskę sprawia. Znak, czyli coś zewnętrznego, widzialnego i materialnego i do tego rytualne czynności. I to jest sakrament. Sakrament zawsze więc jest sprawowany przy użyciu pewnego rytu, w którym jest połączone słowo i materialny znak. Te znaki, na przykład polanie wodą czy namaszczenie świętym olejem, są pewną rzeczywistością widzialną, dotykalną, zmysłową. One mają smak, mają zapach, ale znak, który sprawia to, co oznacza, jest czymś więcej niż tylko zwykłym znakiem, takim jak na przykład znak drogowy. Znak sakramentalny dokonuje w nas tego, co oznacza, sprawia w człowieku zmianę. I tak na przykład woda w Chrzcie Świętym oznacza obmycie z grzechu pierworodnego i to faktycznie się dzieje. Słowa kapłana oznaczają odpuszczenie grzechów i faktycznie, prawdziwie następuje odpuszczenie grzechów w chwili ich wypowiedzenia. Sakramenty więc sprawiają łaskę. Jest ona spotkaniem człowieka z Bogiem, który ofiarowuje się człowiekowi, obdarza go swoim życiem. Ta Boża obecność zmienia nas, uświęca i upadabnia do Niego, dokonuje w nas realnej przemiany wewnętrznej. I dlatego tak ważnym jest, aby od sakramentów nie uciekać, aby sakramenty jak najczęściej przyjmować. Sakramentalnymi znakami we mszy świętej są chleb i wino. To one mocą słów konsekracji wypowiadanych przez kapłana stają się ciałem i krwią Chrystusa, którymi możemy się karmić. I kilka słów o chlebie i kilka słów o winie. Chleb to w większości kultur najbardziej podstawowy pokarm. Chleb powszedni jest synonimem wszelkiego pokarmu. W Starym Testamencie możemy znaleźć bogatą symbolikę chleba i wina, która prowadzi do lepszego zrozumienia sakramentalnego znaczenia tych znaków. Oto Izraelici spożywali chleb podczas uczty paschalnej w noc wyjścia z Egiptu. Ten chleb wyjścia razem z barankiem był pokarmem na długą i niebezpieczną wędrówkę. Był niekwaszony, ponieważ przygotowano go i spożywano w pośpiechu. Ważnym symbolem w odniesieniu do chleba eucharystycznego jest też starotestamentalna manna, którą Izraelici otrzymywali od Boga podczas swojej wędrówki przez pustynię. Był to chleb z nieba, który pozwolił im przeżyć. Manna była też znakiem skutecznej obecności Boga pośród nich, ale wymagała okazania zaufania, ponieważ nie można jej było zebrać na zapas, z wyjątkiem dnia poprzedzającego szabat. Szczególne znaczenie w kontekście mszy świętej, czyli Eucharystii, jako najświętszego sakramentu ma również chleb, który Izraelici spożywali po wejściu do ziemi obiecanej. Jak czytamy w Księdze Jozuego, gdy naród wybrany jadł chleby pszaśne i prażone ziarna z plonu krainy Kanaan, manna zniknęła. I to jest znowu pewna symboliczna zapowiedź nieba. Eucharystia w niebie nie będzie już potrzebna, bo osiągniemy cel naszej wędrówki. Zasiądziemy wtedy z Bogiem do innej uczty, do uczty weselnej baranka. Nastąpi wtedy jedność pomiędzy Bogiem i stworzeniem. Jedność celebrowana, jak czytamy w Apokalipsie świętego Jana, w radości i pokoju zbawienia. Zapowiedzią chleba eucharystycznego w Nowym Testamencie jest chociażby zapisany w 6 rozdziale Ewangelii według świętego Jana cud rozmnożenia chleba dokonany przez Jezusa. Jezus, zaspokajając w ten cudowny sposób głód fizyczny 5000 ludzi, przygotowuje ich na przyjęcie nauki o tym, że to On jest chlebem żywym, który stąpił z nieba. I mówi jeszcze, że jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Bracia i siostry, On, Jezus, w ten sposób zaspokoi głód ludzi w sposób definitywny i da życie wieczne. A nakarmienie 1000 ludzi 5 chlebami jęczmiennymi i 2 rybami było również zapowiedzią obfitości chleba eucharystycznego, którego nigdy nie zabraknie. I my tego doświadczamy, bo przecież na tym ołtarzu i tak wielu ołtarzach na całym świecie ten chleb eucharystyczny jest ciągle w obfitości. A teraz kilka słów o winie. Wino w Piśmie Świętym jest symbolem radości, symbolem wesela, przyjaźni, ale też i miłości. Jest znakiem obfitości. Służyło jako lekarstwo, ale używano też wina do dezynfekcji. Sam Izrael nazywany jest u proroka Izajasza winnicą pańską, winnicą wybraną. Jest ono owocem winnego krzewu oraz pracy rąk ludzkich. Podobnie jak chleb jest znakiem współdziałania łaski Bożej i ludzkiego wysiłku. Izraelici nie spożywali wina na co dzień. Używali go z okazji jakiegoś święta, z jakiejś wielkiej uroczystości. Prorok Izajasz mówi o uczcie, jaką Bóg przygotowuje kiedyś dla wszystkich narodów. Będzie to uczta, jak czytamy, z tłustego mięsa, uczta z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. To proroctwo oczywiście jest już zapowiedzią czasów mesjańskich. Do słów Izajasza ze Starego Testamentu nawiązuje opis wesela w Kanie Galilejskiej, już zapisany w Nowym Testamencie u świętego Jana. Jezus, dokonując cudu, przejmuje rolę gospodarza. Daje wino w wielkiej obfitości, tak jak w cudzie rozmnożenia chleba dał wiele chlebów. Zwyczajnie wesele staje się ucztą czasów mesjańskich, a użycie wina przez Jezusa już podczas ostatniej wieczerzy przypomina nam o tym, że nasza droga ku wieczności nie jest drogą smutku, ale szlakiem radości, jakiej już tu na ziemi doświadczamy w łączności i w jedności z Panem Bogiem. Jezus wybrał chleb i wybrał wino jako narzędzie swojego zbawczego działania i sakramentalnej obecności swojej ofiary, ponieważ są one pokarmem i napojem. A dzięki Jego boskiej mocy to, co na co dzień zaspokaja głód i pragnienie fizyczne, staje się tym, co zaspokaja wszelki głód i daje nam życie wieczne. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I tak oto chleb i wino jako znaki stają się ciałem i krwią samego Chrystusa, a przez to stają się najświętszym sakramentem. To określenie najświętszy sakrament związane jest również z postaciami eucharystycznymi przechowywanymi w tabernakulum. Także u nas, w każdej świątyni. Także z tym ciałem pańskim, które wystawiamy do adoracji. Pismo Święte nie zawiera informacji, które mówią nam o przechowywaniu najświętszego sakramentu, ale wspomina tylko o ustanowieniu Eucharystii i zawiera nakaz jej sprawowania. Ale od początku historii Kościoła pierwszorzędnym celem przechowywania najświętszego sakramentu był tak zwany wiatyk, aby wierni w niebezpieczeństwie śmierci mogli być zaopatrzeni w ciało pańskie i nim się posilić. Drugorzędnym celem przechowywania Eucharystii w tabernakulum jest udzielanie komunii świętej poza mszą oraz adoracja Jezusa pod tymi postaciami. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić. Bracia i siostry, wiara w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie nie jest łatwa. Odpowiedzią Boga na naszą niewiarę są cuda eucharystyczne. Do tej pory Kościół uznał ponad 130 takich cudów eucharystycznych. Pierwszy miał miejsce we Włoszech w miejscowości Lanciano. W tamtejszym klasztorze jeden z kapłanów stracił wiarę w obecność Jezusa pod postaciami chleba i wina w czasie odprawiania mszy świętej, gdy kończył wypowiadać słowa konsekracji. Hostia zamieniła się w kawałek ciała, a wino w ludzką krew. Ciało i krew, które wtedy się przemieniły w sposób materialny, są przechowywane do dzisiaj w specjalnie wykonanym relikwiarzu w Lanciano. W ostatnich 20 latach miały miejsce 4 cuda eucharystyczne. 2 z nich miały miejsce w Polsce, w Sokółce w 2008 roku i w Legnicy w 2013 roku. Ta ilość cudów świadczy o tym, że Bóg walczy o naszą wiarę w to, co najcenniejszego nam ofiarował. Cóż nam pozostaje? Zrobić wszystko, byśmy nie pozostali obojętni na Jego miłość i szczerze mogli dziękować Panu Bogu za obecność w Najświętszym Sakramencie. Takie podziękowanie wypowiedział również spowiednik i kierownik duchowy świętej siostry Faustyny, ksiądz błogosławiony, ksiądz Michał Sopoćko. Słowami jego modlitwy chciałbym to rozważanie zakończyć. Boże, chociaż jesteś najmądrzejszym, nie mogłeś uczynić nic lepszego. Chociaż jesteś wszechmocnym, nie mogłeś uczynić nic doskonalszego. Chociaż jesteś najbogatszym, a nie masz nic cudowniejszego ponad ten przenajświętszy sakrament, jakież to niezwykłe wrażenie karmić się Bogiem, stawać się żywym tabernakulum Boga. Dziękuję, bracia i siostry, za cierpliwość. Życzę wszystkim zdrowia i błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.